aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Wszystko jest łaską, a Ewangelia domaga się darmowości, mówił podczas mszy papież Franciszek. Z kolei w przesłaniu do niewidomych przypomniał o wspólnej dla wszystkich potrzebie światła wiary.
Polepszyły się relacje między ukraińskimi grekokatolikami i prawosławnymi, uważa kardynał Kurt Koch. Szef Watykańskiej Dykasterii do spraw ekumenizmu odwiedził Lwów.
W Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe kardynała Stanisława Nagiego. Zmarły purpurat spoczął w sanktuarium Jana Pawła II.
Witamy we wtorek, 11 czerwca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Budowanie kościoła bogatego tylko go postarza i pozbawia żywotności. Ostrzegł przed tym papież Franciszek podczas porannej mszy w domu świętej Marty, przypominając potrzebę świadectwa ubóstwa. Tym razem w liturgii wzięli udział pracownicy Kongregacji Nauki Wiary.
W homilii Ojciec Święty nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus mówi do swoich uczniów: nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Wskazuje to z jednej strony na prostotę, z jaką należy głosić Słowo Boże, a z drugiej na darmowość zbawienia. W taki sposób przeżywali to doświadczenie uczniowie Jezusa, którzy tworząc pierwotny Kościół nie starali się o umacnianie jego struktur, ale raczej o głoszenie z mocą Ewangelii. Cytując Benedykta XVI, Franciszek stwierdził, że Kościół rośnie nie przez prozelityzm, ale dzięki przyciąganiu, a zatem świadectwu.
Tutto è grazia.
Wszystko jest łaską, wszystko. A jakie są u apostoła znaki życia tą darmowością? Jest ich wiele, ale zaznaczę tylko dwa. Pierwszy to ubóstwo. Głoszenie Ewangelii musi iść drogą ubóstwa. Oto świadectwo tego ubóstwa. Nie mam bogactw, a jedyne co mam, to tylko otrzymany dar, to Bóg. A więc darmowość jest naszym bogactwem i to ubóstwo ratuje nas przed staniem się organizatorami, przedsiębiorcami. Owszem, trzeba rozwijać pewne dzieła Kościoła, a niektóre z nich są dosyć złożone. Jednak trzeba to czynić z sercem ubogim, a nie z sercem inwestora czy przedsiębiorcy.
Drugim znakiem życia darmowością łaski jest umiejętność wielbienia Boga. Odpowiedzią na darmowy dar zbawienia jest równie darmowa, spontaniczna modlitwa uwielbienia.
Queste due sono i segni.
Te dwa znaki wskazują, że dany apostoł żyje tą darmowością, ubóstwo i zdolność wielbienia Pana. A gdy spotykamy takich apostołów, którzy pragną budowania Kościoła bogatego, bez tej darmowości i uwielbienia Kościół się starzeje, staje się organizacją pozarządową, Kościołem bez życia. Prośmy dzisiaj Pana o łaskę uznania tej darmowości. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Trzeba uznać tę darmowość, ten dar Boży i iść naprzód, głosząc Ewangelię z tą darmowością.
Wiara jest darem prawdziwego widzenia rzeczy. Przypomniał o tym papież Franciszek w przesłaniu dźwiękowym wystosowanym do niewidomych. 75-osobowa grupa osób z tym rodzajem niepełnosprawności, przeważnie starszych, przebywa w nadmorskiej Tirenii, niedaleko Pizy, na letnim odpoczynku zorganizowanym przez Włoską Unię Osób Niewidomych i Niedowidzących. Ojciec Święty podziękował za modlitwę i zachęcił do krzewienia w społeczeństwie Włoch kultury spotkania i solidarności.
Ewangelia mówi, że Jezus poświęcał wielką uwagę ślepcom. Wielu z nich uzdrowił pośród innych chorych. Jednak uzdrowienie osoby pozbawionej wzroku ma szczególne znaczenie symboliczne, bowiem oznacza dar wiary. Dlatego chrzest, który jest pierwszym sakramentem wiary, w starożytności bywał nazwany także oświeceniem. Proszę Pana o odnowę wiary u każdego z was, aby w waszych duszach było zawsze Boże światło, światło miłości, które nadaje sens naszemu życiu, oświeca, daje nadzieję oraz czyni nas dobrymi i gotowymi wobec naszych braci.
E ci fa essere buoni e disponibili verso i nostri fratelli.
O perspektywach katolicko-prawosławnego dialogu ekumenicznego mówił wczoraj we Lwowie przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan. Odwiedził tam ukraiński Uniwersytet Katolicki, gdzie działa Instytut Studiów Ekumenicznych. Kardynał Kurt Koch przedstawił obecną fazę prac Komisji Mieszanej Katolicko-Prawosławnego Dialogu Teologicznego skupioną na kwestii prymatu biskupa Rzymu.
Szwajcarski purpurat przypomniał, że dla prawosławnych Kościół obecny jest całkowicie w każdej wspólnocie lokalnej sprawującej Eucharystię, ale według katolików konieczna jest jedność tych wspólnot między sobą i z papieżem. Z katolickiego punktu widzenia celem działalności ekumenicznej musi być pełna jedność Kościoła. Zdaniem szefa Watykańskiej Dykasterii do spraw ekumenizmu, prawosławni winni odważnie podjąć problem tendencji do nacjonalizmu występujący w ich narodowych cerkwiach autokefalicznych. W dyskusji po wykładzie kardynała Kocha poruszono sprawę relacji między grekokatolikami a prawosławnymi na zachodniej Ukrainie. Gość z Watykanu podkreślił, że nikomu nie można odmawiać wolności zmiany wyznania i oskarżać go w takim przypadku o prozelityzm. Jak zauważył ostatnio, taki zarzut prawosławni stawiają grekokatolikom rzadziej niż w przeszłości.
Obecny na spotkaniu z kardynałem Kochem grecko-katolicki arcybiskup większy Światosław przypomniał, że przed 2 tygodniami z młodzieżą prawosławną we Lwowie spotkał się metropolita Borys Polski Antoni. Hierarcha ukraińskiego kościoła prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego przyznał wtedy, że na zachodniej Ukrainie relacje jego cerkwi z grecko-katolicką układają się dobrze i nie ma zatargów. Oby głos metropolity Antoniego został usłyszany również w Moskwie, życzył zwierzchnik ukraińskich grekokatolików.
Wspólną pielgrzymką do Ziemi Świętej chrześcijanie i Żydzi zamierzają uczcić pamięć kardynała Karla Marii Martiniego. Na wzgórzach koło Tyberiady uczestnicy wyprawy zasadzą pierwsze drzewa lasu poświęconego zmarłemu w ubiegłym roku byłemu arcybiskupowi Mediolanu. Inicjatywa upamiętnia jego zaangażowanie w dialog żydowsko-chrześcijański.
Zasadzenie lasu dla uczczenia pamięci kardynała Martiniego zaproponował Giuseppe Larasa, emerytowany rabin Mediolanu oraz honorowy członek włoskiej rady rabinackiej. Żydowski Fundusz Narodowy wyznaczył teren wzgórza nad Jeziorem Galilejskim blisko Tyberiady, która ma symboliczne znaczenie dla Żydów i dla chrześcijan. Wspólne pielgrzymowanie ma na celu głębsze poznanie judaizmu oraz Ziemi Świętej. Wspominając postać purpurata z Mediolanu, organizatorzy pragną uczcić również 50 lat dialogu judeo-chrześcijańskiego rozpoczętego podczas Soboru Watykańskiego II oraz 65. rocznicę powstania państwa Izrael. Uczestnicy wezmą udział w debatach na temat dialogu międzyreligijnego oraz będą się modlić pod ścianą płaczu w Centrum Pamięci Holokaustu w Yad Vashem oraz przy grobie rabina i filozofa Mojżesza Majmonidesa w Tyberiadzie. W programie są również wizyty w chrześcijańskich sanktuariach Jerozolimy i Galilei. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Konieczna jest refleksja nad kształtem rodziny w aktualnym kontekście, jak też dialog o chrześcijańskiej wizji człowieka i o specyfice katolickiego małżeństwa. Sprawom tym swój najnowszy dokument poświęciła Rada Francuskiej Konferencji Episkopatu do spraw rodziny i społeczeństwa.
Konfrontacja i manifestacje za czy przeciw uchwaleniu prawa zezwalającego na małżeństwo osobom tej samej płci pozwoliły stwierdzić, że projekt reformy podzielił społeczeństwo francuskie, podkreśla Rada do spraw rodziny. Kościół pragnie wyjść z pomocą swoim wiernym w przezwyciężeniu różnic i w pogłębieniu dialogu. Francuscy biskupi wzywają, by korzystać z praw demokracji. Każdy zasługuje na szacunek i wysłuchanie racji jego głębokich przekonań. Debata winna pomóc w udoskonaleniu projektu ustawodawczego, tak by mogła się za nim opowiedzieć jak największa liczba osób.
Dokument Rady postuluje w tej kwestii udział wszystkich w pracy dla dobra wspólnego. Przyznaję, że ludzie i wspólnoty są rozdarci między dwoma pragnieniami. Z jednej strony nadania pełnego sensu małżeństwu opartemu na różnicy płci, a z drugiej nie odrzucania oczekiwań homoseksualistów. W każdym razie, gdy chodzi o sprawę adopcji przez pary homoseksualne, biskupi żądają stawiania na pierwszym miejscu interesu dziecka. Przypominają, że jest to wymogiem zarówno Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, jak też konstytucyjnych orzeczeń francuskich.
Biskupi USA ostrzegli tamtejszy senat przed wprowadzaniem do prawodawstwa zmian niekorzystnych dla emigrantów. Oświadczenie w tej sprawie wydali w związku z toczącą się debatą na temat odnośnej ustawy.
Każdego dnia w naszych parafiach, szpitalach i szkołach pojawiają się ludzie ponoszący konsekwencje źle funkcjonującego systemu imigracyjnego, powiedział przewodniczący Komisji Episkopatu do Spraw Imigracyjnych arcybiskup José Gómez. Hierarcha dodał, że efektem tego systemu są rozłączone rodziny wykorzystywani przez pracodawców imigranci, a także ludzie, którzy z wyczerpania umierają na pustyni. Biskupi przestrzegli przed myśleniem, zgodnie z którym należałoby najpierw zablokować i uszczelnić granice, a dopiero potem przeprowadzić reformę. Reforma imigracyjna, która otrzyma poparcie Episkopatu Amerykańskiego, powinna odnosić się do takich problemów jak stworzenie jasnych, łatwo dostępnych dróg pomocnych w osiągnięciu obywatelstwa czy ulepszenie procesu łączenia rodzin. W konferencji prasowej uczestniczyli przedstawiciele grupy broniącej praw imigracyjnych Aniołowie Granic. Przez cały czas trzymali oni w rękach białe krzyże. Każdy z nich reprezentował jednego człowieka zmarłego z wycieńczenia podczas próby przekraczania tzw. zielonej granicy. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Problemy związane z używaniem narkotyków coraz bardziej niepokoją. Rosnące przyzwolenie społeczne, zmniejszenie świadomości istniejącego niebezpieczeństwa i ogromna liczba osób wykluczonych stworzyły w społeczeństwie poczucie zniechęcenia, dezorientacji i zamieszania. Takie stanowisko przedstawiła Komisja Episkopatu Argentyny do spraw uzależnienia od narkotyków.
Wobec faktu coraz częstszej w Argentynie tolerancji dla używania środków odurzających, Kościół ostro krytykuje historyczną i strukturalną nieobecność państwa w zakresie pomocy uzależnionym. Komisja wzywa instytucje państwowe i organizacje społeczne do podjęcia wspólnych działań na rzecz znaczącego ograniczenia skutków, jakie powoduje używanie narkotyków.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach odbyły się uroczystości pogrzebowe kardynała Stanisława Nagiego. Wybitny teolog, wykładowca i przyjaciel Jana Pawła II zmarł w Krakowie 5 czerwca w wieku 92 lat. Pogrzebowej liturgii przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Żegnamy dziś wiernego syna Kościoła w Polsce, mówił na początku mszy świętej metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz.
Żegnaj, księże kardynale Stanisławie. Bóg doświadczył cię jako złoto w tyglu. Niech teraz w swoim miłosierdziu przyjmie szlachetny kruszec twoich dobrych czynów, twojej modlitwy i cierpienia, którym wspierałeś Kościół. Dziękujemy Ci za Twoje świadectwo. Dziękujemy Ci za Twą wierność do końca. Żyj w pokoju.
Homilię wygłosił arcybiskup Józef Michalik. Dziękujemy dziś Panu Bogu za piękne kapłaństwo świętej pamięci kardynała Stanisława Nagiego, mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Kapłaństwo wypełnione codzienną troską o uświęcenie świata, modlitwą uwielbienia Boga i wynagradzania za zło i grzechy ludzi. Było też troską o przyjście Królestwa Bożego do ludzkich serc, walką o prawo Boga do obecności w życiu ludzi i całych społeczności.
W uroczystościach uczestniczyły rzesze wiernych, polscy hierarchowie, m.in. arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, kardynał Franciszek Macharski, biskupi pomocniczy archidiecezji krakowskiej, jak również współbracia kardynała Nagiego z zakonu Sercanów, rodzina, przyjaciele i mieszkańcy Krakowa. Kardynał Stanisław Nagi został pochowany w krypcie kościoła błogosławionego Jana Pawła II, który znajduje się na terenie centrum Jana Pawła II. Nie lękajcie się.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.